Czy jakiś pulpit tutaj mamy? Wiecie, ludzie się przyzwyczajają do czegoś. Ja powiem wam pewną osobistą historię związaną z pulpitem. Jesteście ciekawi? Bardzo. Myślę, że to było z 25 lat temu, może około. Kiedyś w grupie takich ludzi modliliśmy się o ewangelizację w pewnym miejscu. To była szkoła salezjańska i prowadzona przez Salezjan. I w czasie takiej jednej z modlitw Bóg dał mi obraz sali, w której będziemy występować, i widziałem tam scenę i widziałem pulpit. I kiedy żeśmy tam jako zespół przyjechali na to miejsce, przywitał nas ten ksiądz i ja go poprosiłem, żeby nas zaprowadził do miejsca, w którym będziemy mieli tą posługę. Więc on nas zaprowadził do tej sali, otworzył nam drzwi i kiedy wszedłem, zobaczyłem, wiedziałem tak, to było dokładnie to samo, co widziałem w obrazie. I był dokładnie taki pulpit. To nie jest ten, ale kiedy wróciliśmy stamtąd, ja długo szukałem takiego pulpitu. I w końcu znaleźliśmy. Jak widzicie, on służył już dość parę lat tutaj. Amen. Proszę? Parę reanimacji, tak, przechodził już. Ale fajny jest. Ma się dobrze. Dobrze, kochani. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj będzie druga część, będę się dzielił na takim słowem wychowanie przez Boga i chciałbym, żebyśmy byli spójni. Amen? Przypomnę, co to ma oznaczać, że nasze ciało, nasza dusza, czyli nasz umysł i wola i nasze serce będą skupione na jednej rzeczy. Więc Ojcze, daj nam taką zdolność, żebyśmy potrafili przyjmować dzisiaj od Ciebie w imieniu Jezusa. Oczywiście to jest bardzo szeroki temat i na pewno go tutaj nie wykończymy przez te trzy niedziele, ale ja też będę się dzielił tym, czego Bóg po drodze w moim chrześcijańskim życiu mnie uczył i nauczył i ciągle też mnie uczy. Boże Słowo nas naucza, że wszelkie ojcostwo jest od Boga. Amen? Że to Bóg stworzył ojcostwo, Bóg stworzył rodzinę. To nie jest wymysł człowieka. I widzimy to nawet w przyrodzie. I zadziwiają mnie łabędzie. I powiem wam dlaczego. Łabędzie łączą się w pary raz na całe życie. Tam nigdy nie ma rozwodów ani zdrad. To jest zadziwiające. Powiem wam, dla mnie to jest zadziwiające. Jeśli jedno umiera, drugie bardzo szybko idzie za nim, z tęsknoty. Ciekawe, prawda? Kiedy patrzymy na inne zwierzątka, które Bóg stworzył, widzimy, że kiedy przychodzą na świat młode, rodzice zaczynają się troszczyć o nie. Troszczą się o ich bezpieczeństwo, o pokarm, o to, żeby miały gdzie spać, czyli o norę jakąś, czy domek, jakkolwiek to nazwiemy. Ale też możemy zauważyć, że kiedy nieraz oglądamy takie filmy przyrodnicze, zobaczymy, że rodzice zaczynają wychowywać młode. I wychowanie nie zawsze jest dla nich łatwe i przyjemne. Zgadzacie się? Ale zwróćcie uwagę, że jest to konieczne. Spróbujcie sobie wyobrazić, wy, którzy tutaj jesteście, przychodzicie na świat i rodzice w ogóle by się wami nie zajęli. Co by z nas wyrosło? Trudno sobie wyobrazić nawet, prawda? Ja wiem, że nie wszyscy rodzice mieli mądrość od nieba, od Boga, żeby w prawidłowy sposób to zrobić. Mam świadomość tego. Ale chciałbym, żebyśmy mieli, że ojcostwo to jest coś z nieba. I kiedy otworzymy sobie Efezjan 6:4, przeczytamy dzisiaj parę fragmentów weźmiemy. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. Zwróćcie uwagę, to jest odpowiedzialność ojców, a nie matek. Niektórzy przychodzą do kościoła i mają takie złe myślenie, że kościół albo szkoła jest odpowiedzialna za wychowanie dzieci. To jest nieporozumienie w ogóle. To jest totalne nieboże przekonanie. To ojcowie są odpowiedzialni za wychowanie. Bóg złożył to na barki ojca. I powiem wam, to jest przywilej, a nie obciążenie. I tu jest napisane, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie je w karności dla Pana. Napominajcie. Po pierwsze, nie pobudzajcie do gniewu. Ciekawe. A jednocześnie napominajcie i wychowujcie je w karności. Ale nie pobudzajcie je do gniewu. Powiem wam, do tego trzeba mądrości z nieba. Zgadzacie się ze mną? A więc ojcowie, którzy macie już dzieci lub którzy będziecie mieli dzieci, potrzebujecie modlić się o Bożą mądrość do wychowania. Bo powiem wam, bez Bożej mądrości, bez jakby Bożego prowadzenia w tym, żaden ojciec nie będzie w stanie wypełnić tego słowa. Wiecie dlaczego? W tym, jeśli nie będzie miłości z nieba, to prawdopodobnie będzie to niewypał w wychowaniu. Tu jest napisane, że mamy wychowywać dzieci w karności dla Pana, dla Boga, dla przeznaczenia, które Bóg ma dla każdego człowieka. Więc jeśli Bóg w swoim słowie mówi do ziemskich ojców i złożył na nich przywilej, ale też i obowiązek wychowania swoich dzieci, to my, kochani, potrzebujemy zrozumieć, że Bóg, który ma naturę ojca, także wychowuje. Nie wszystkim się to podoba. To nie ma znaczenia, czy ci się to podoba, czy nie. Tak jest. Otworzymy sobie Psalm 94 i coś zobaczymy. Psalm 94. Może będziemy czytać od 8 wiersza. Tu jest pewna mądrość zawarta. Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu. A wy, głupcy, kiedy zmądrzejecie? Niezłe napomnienie, co? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? O czym tu Boże Słowo nas naucza? Bóg słyszy wszystko. Bóg słyszy każde słowo, które wychodzi z naszych ust. Wiecie, a słowa są wyrazem myśli. Bóg zna każdą myśl, która rodzi się w twoim sercu. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Z serca pochodzą złe myśli. Czyli jeśli jest brud w sercu, to to wyjdzie. Najczęściej poprzez usta. Czy ten, co wychowuje narody, nie karci, nie kształtuje, nie wychowuje? Czy ten, kto wychowuje narody? Zwróćcie uwagę, to co mówiłem w zeszłej niedzieli. Bóg patrzy na nas jako na jednostkę, patrzy na nas jako na rodzinę, patrzy na nas jako na ród i patrzy na nas jako na naród. Patrzy też na nas jako na zgromadzenie. Bóg jest tym, który wychowuje. Bóg wychowuje narody. Problem jest z tym, że one tego nie widzą. I jeśli tego nie widzą i nie rozumieją, to to jest duży problem dla narodu, powiem wam. Bardzo duży. Dalej jest napisane. On, który uczy człowieka poznania. A więc Bóg czegoś uczy nas, jest dla nas nauczycielem. poznania. Mówiliśmy tutaj o Bożych drogach. Dzieliłem się też o tym, że to było dla mnie szokujące objawienie, że ja na początku myślałem, że Bóg powinien myśleć tak, jak ja myślę. I byłem zdziwiony, że tak nie jest. Mi się wydawało, że kiedy ja się narodziłem już z Boga i poznałem Boga, to Bóg tak myśli jak ja. Okazuje się, że nie. Bóg mówi, moje myśli nie są waszymi, ani moje drogi nie są waszymi. A więc my potrzebujemy poznać te drogi. On uczy człowieka poznania, między innymi swoich dróg. Wiecie, kiedy my chodzimy do szkoły, to jest taka zasada, że nauczyciel coś zadaje i od nas czegoś uczy i potem nam zadaje zadanie, jeszcze musimy coś zrobić w domu najczęściej i potem jest sprawdzian z tego. Jeśli nie zdamy sprawdzianu, raz, drugi, trzeci, jest lufa i możemy powtórzyć rok. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. W moim życiu tak było. Bo nie chciało mi się uczyć. Przez 29 lat, kiedy chodzę z Bogiem, zauważyłem, że nie ma niezdanych lekcji u Niego. Po prostu nie istnieje coś takiego. Zauważyłem taką rzecz. I to jest w Biblii, ja nie mam czasu, bo to byśmy musieli całe seminarium czy konferencję na ten temat zrobić. Ale zauważyłem, że kiedy Bóg przychodzi do człowieka z czymś i coś chce go nauczyć, w danym czasie, bo On w swej mądrości wie, że to jest na dany czas dla każdego i człowiek nie przyjmuje tego, musi zrobić kółko. Ta sama nauka i objawienie przyjdzie przez doświadczenie. Wiecie dlaczego? Bo Bóg chce ukształtować nas na obraz i podobieństwo Chrystusa i od tego nie odstąpi. I to jest zapisane w Słowie Bożym. A więc w sercu Boga Ojca jest pragnienie, aby każdy z nas tutaj starał się być, jakby upadabniał się do Jezusa Chrystusa. A jaki był Jezus Chrystus, możemy wziąć 4 Ewangelie i poczytać co o nim. Amen. Możemy zobaczyć Jego charakter, Jego naturę. Biblia opisuje, to Słowo stało się ciałem. Więc Bóg Ojciec w swojej mądrości, miłości i dobroci, On będzie chciał upodobnić Ciebie do Jezusa Chrystusa, więc będzie chciał skorygować pewne rzeczy. Będzie chciał ukształtować Twój charakter na charakter, jaki miał Jezus. Zrobi to z miłości do Ciebie, abyś mógł uczestniczyć w Jego świętości potem. I my potrzebujemy mieć to zrozumienie. Dalej jest napisane tak. Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. I potem 12 wiersz bardzo ważny. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego, aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli. Wiecie, że żadna nauka nie jest przyjemna? Kształtowanie charakteru człowieka nie jest przyjemne. Jest bolesne nieraz. Nieraz jest bardzo bolesne. Czyż tak nie jest? My tak naprawdę, nasza cielesność ma naturę buntownika. My uciekamy przed korektą. Nie chcemy słuchać korekt do życia. Buntujemy się przeciwko temu. Kiedy coś się źle dzieje w naszym życiu, oskarżamy wszystkich naokoło, a sami siebie wybielamy i usprawiedliwiamy. Powiem wam, to jest głupie. Uważam osobiście, że nie ma nic głupszego tak myśleć. Mnie się zawsze wydawało, że jeśli coś złego doświadczam, coś mnie gniecie, coś chciałbym się czegoś pozbyć, coś przychodzi, to boli nieraz. Nieraz naprawdę boli. To mi się zawsze wydawało tak, jeśli ja cierpię, jeśli moja dusza cierpi, to nie może być moja wina. To oni. To ona, to on, to oni, a nie ja. Upłynęło trochę czasu, zanim Bóg doprowadził do miejsca mnie, do miejsca zrozumienia i pokazał mi, to twoja wina, że cierpisz. Myślicie, że łatwo mi było to przyjąć? Nie. I na początku buntowałem się. Ale ręka Pańska zaciążyła na życiu i Bóg nie odpuszczał. Wołałem, płakałem, pościłem i nic. I zastanawiałem się, dlaczego. I szukałem rozwiązania. Pomyślałem się, może czegoś nie wiem, może coś robię źle. I odkryłem, że w końcu musiałem się uniżyć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, to był mój grzech, wybacz. I ręka Pańska odeszła. Powiem wam coś, co może was zaskoczyć. Ja bardziej poznałem Boga w trudnych sytuacjach, a nie w łatwych. I to nie jest tylko moje zdanie. W sytuacjach bardzo trudnych nieraz, bolesnych, wtedy bardziej poznałem Boga, jaki jest, a nie w tych łatwych i przyjemnych, które są też. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego. Widzicie, wychowanie to jest kształtowanie człowieka. To jest nauczanie tego człowieka. To jest też kształtowanie jego charakteru. To jest uczenie go pewnej mądrości, pewnego poznania, wiedzy, zdolności. To wszystko odbywa się w czasie. Aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli. A więc wychowanie to często są dni niedoli dla duszy człowieka. Ale błogosławiony człowiek, który przejdzie przez to, bo wejdzie w odpocznienie z Bogiem. Biblia uczy nas, że Bóg prowadził swój lud do odpocznienia. Wiecie, można służyć Bogu w odpocznieniu. Wiesz, co to znaczy odpocznienie w Bogu? Żyjesz w odpocznieniu. Nie masz stresów, nie masz napięć, nie masz lęków. Nie masz trosk. Jesteś w nieustannym odpocznieniu z Bogiem. Myślicie, że to jest nierealne? Jest realne. Jest droga do tego. Dla ciebie, dla mnie. Ja nie mówię, że ja już jestem w doskonałym odpocznieniu. Jeszcze nie. Ale doświadczam tego odpocznienia na co dzień. W wielu miejscach, w różnych sytuacjach. Widzę, jak inni są przerażeni czymś. Mnie to nie dotyka. Inni się martwią, troszczą o różne rzeczy. Mnie to nie dotyka. I można by sobie pomyśleć tak. Skąd to przyszło? W jaki sposób? Przez wychowanie. Widzisz, kiedy poddajesz się Ojcu Duchów, tak jak Biblia mówi, to poznajesz Go tak naprawdę. Zaczynasz rozumieć Jego myśli, Jego sposób myślenia, Jego sposób postępowania, funkcjonowania. Zaczynasz rozumieć Jego drogi. A kiedy zaczynasz rozumieć Jego drogi i zaczynasz chodzić Jego drogami, to On, Jego Duch prowadzi cię do odpocznienia. Możesz robić wiele różnych rzeczy, ale w Nim masz odpocznienie. To odpocznienie przychodzi, Biblia nauczy, po dniach niedoli. Ile tych dni niedoli ma być? Powiem ci, to zależy od ciebie. W dużej mierze zależy od ciebie. Tam nie ma niezdanych lekcji i egzaminów u Boga. A więc w dużej mierze zależy to od ciebie. Ojciec ma to dla ciebie. Jeśli zaczniesz z Nim współpracować, będziesz rozumieć, szybciej dojdziesz, jeśli będziesz mu się poddawać. I to jest odznaka naszej wiary, naszego zaufania. Jest taka Boża wskazówka i obietnica. Otworzymy sobie Izajasza 48. Kiedyś już tutaj to mówiłem na ten temat, ale może to jest ku przypomnieniu. Przeczytamy 17 i 18 wiersz. Tak mówi Jahwe, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. To było słowo skierowane do Bożego ludu Izraela. Ja, Jahwe, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. I potem Bóg mówi tak, gdybyś zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień. Inne tłumaczenie mówi jak rzeka, jak takie rozlewisko. A Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Byliście kiedyś nad morzem, widzieliście jak wiatr wie, jak duża fala taka szeroka przychodzi, łamie się o brzeg z takim hukiem. Piękny widok. Twoja sprawiedliwość będzie jak fala taka morska, potężna. Kiedy? Kiedy taki pokój masz, jak rozlewisko, jak rzeka? Kiedy masz sprawiedliwość, jak fala? Czyją sprawiedliwość? Jego, nie swoją. Twoja się tam nie nadaje. To jest Jego sprawiedliwość. Kiedy jesteś upodabniany do Chrystusa, to tak jakby szata Jego sprawiedliwości wsiąkała w ciebie. Ona zmienia ciebie od środka. To nie jest zmiana tylko tutaj w głowie. To nic nie da. Ty jesteś zmieniany od środka. Więc stajesz się innym człowiekiem w sposób taki naturalny, że nie musisz się zmagać, by coś robić. Po prostu jesteś inny. Zaczynasz kochać pewne rzeczy, a niektórych nienawidzisz. I kto to czyni? On. Kiedy przyjmujemy dar zbawienia, rodzimy się na nowo, Bóg staje się naszym Ojcem. Amen? I my potrzebujemy, kochani, tutaj mieć takie zrozumienie. Przyjmując dar zbawienia, po pierwsze, rodzisz się z Boga, przyjmując Ducha Świętego, otrzymujesz Jego boską naturę. Ona wchodzi w ciebie. Moc Boga Wszechmogącego z Duchem Świętym przychodzi i zaczyna w tobie mieszkać. Gdzie? W twoim wewnętrznym człowieku. I stamtąd zaczyna oddziaływać na ciebie. I my potrzebujemy być ciągle napełnieni Duchem Świętym. Biblia to jest nakaz. To jest jedno z przykazań. Bądźcie pełni Ducha. Jeśli nie będziemy pełni Ducha, to ciało weźmie górę. I będziemy cielesnymi chrześcijanami. I będziemy kierowani przez emocje, przez okoliczności. A diabeł będzie jeździł jak po łysej kobyle. Kiedy Bóg staje się naszym Ojcem, Jego natura wchodzi w nas. Wtedy to słowo, nie jest książką zwykłą, bo Duch Święty ożywia je i ty wiesz, że to jest Słowo Boga. A więc Bóg daje nam dwie ważne rzeczy, żeby pomóc nam. Daje nam swoje Słowo, które jest prawdą, i Biblia mówi, nie dodawaj nic do Niego, żeby cię nie uznał za kłamcę. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Nie dodawaj nic do Niego. Paweł w liście do Tymoteusza mówi tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Fajnie się przyjmuje wyrwane z kontekstu obietnice. To jest przyjemne. Czy one nie są prawdziwe? Bez wątpienia są, bo to są słowa Boga. Ale jeśli tylko to robisz, to grozi ci upadek. Biblia mówi, całe słowo jest przez Boga natchnione. Pan Jezus powiedział, ja nie przyszedłem znieść zakon, ja przyszedłem go wypełnić. Więc nie możemy odrzucać trudnych rzeczy, a przyjmować tylko takie przyjemne dla nas. To jest głupie, powiem wam. I to się prędzej czy później zawsze źle kończy. Zawsze. Bo w ten sposób nie poznajesz prawdy do końca. Całe pismo jest przez Boga natchnione i jest pożyteczne, między innymi do wychowywania. W jaki sposób Bóg przez Słowo wychowuje ciebie, człowieka? Bierzesz coś, czytasz i nagle Duch Święty przychodzi i konfrontuje twoje życie z tym, co tu jest napisane. I On wie, kiedy, z czym przyjść do ciebie z konfrontacją. On w swojej mądrości to wie. On nie przychodzi i nie potępia ciebie. On przychodzi i konfrontuje. Prawda. Zderzasz się z prawdą. I jest pytanie, co wtedy robisz? Widzisz, prawdę można albo przyjąć, albo zamknąć jej drzwi przed nosem, bo ona jest niewygodna, może nieraz trudna, może nieraz bolesna. I mówisz, nie, nie, nie. A niektórzy jeszcze mówią, o, w imieniu Jezusa. Bóg w swojej łasce i miłosierdziu ma też łaskę dla takich. Ale ja chcę wam powiedzieć, że mądrością jest. Nie uciekaj przed prawdą. Kiedy przyjmujesz prawdę, to tak naprawdę ona cię zaprowadzi do wolności. Prawda zmieni ciebie. Prawda potrzebuje zmienić twoje serce. A więc prawdę musisz wpuścić do serca, nie do głowy. I mówi, o tak, to jest prawdziwe, nie żyję tak. O Panie, przepraszam ciebie. Powiem wam, to nie zmienia serca. A więc i życie się nie zmienia. Biblia ostrzega nas, że grzech oszukuje przed oszustwem. A więc grzech przychodzi i oszukuje człowieka i prowadzi do zatwardziałości jego serca. I to już jest wtedy bardzo niebezpieczne, bo zatwardziałe serce jest zamknięte, jest niewrażliwe na te delikatne rzeczy od Pana. I potem ludzie mają pretensje do Boga, do diabła, do nie wiadomo kogo. Dał nam swoje słowo, dał nam swego ducha. powiem wam, nic więcej nie ma. Co miał, to dał. A jego syn poświęcił za to swoje życie. Potrzebujemy, kochani, to zrozumienie, że Bóg, Ojciec, On pragnie ukształtować nas na obraz i podobieństwo Chrystusa. Podzielę się z wami czymś. Kiedy miałem to, zaczęło przychodzić do mnie zrozumienie, powiedziałam tak. Wiecie, nikt z nas nie chce grzeszyć. Kiedy już upadniesz, to myślę, że każdy ma z nas pewne doświadczenie, jak się czujesz w swojej duszy. Chciałbyś odwrócić czas, prawda? A to się już nie da, bo stało się. Zauważyłem i Biblia mówi, że grzech rani naszą duszę. Nasz grzech rani nasze dusze i nasze dusze zaczynają chorować z powodu naszego grzechu. Więc potrzebujemy też nauczyć przebaczyć sobie. I po to mamy łaskę i krzyż. Wiecie, ale wtedy trzeba stanąć w prawdzie. Kiedyś prosiłem Pana, mówię tak, Duchu Święty, Ty tak naprawdę mnie znasz. Zanim przyjdzie grzech, to on się zawsze zbliża. Ty wiesz, ostrzeż mnie wtedy, żebym mógł dokonywać wyboru. Nie, żeby to tak nagle spadło na mnie. No i stało się. I powiem wam, zaczął to robić. Z jednej strony było to odpowiedź na moją prośbę i modlitwę, ale z drugiej strony było to dla mnie trudne i powiem wam dlaczego. Bo musiałam dokonywać wyborów, co nie zawsze jest łatwe. Musiałam się albo przyznawać do Jezusa, albo to ten świat, albo Jezus, albo ten świat, albo jedno, albo drugie. Czy zawsze wygrywałem? Powiem wam, niestety nie. Nie byłem doskonały, tak jak dzisiaj nie jestem doskonały. Więc nieraz wiedziałem, lęk był większy. I lęk powodował to, że nieraz upadłem. I było mi trudno się podnieść. Z doświadczenia i z posługi wiem, że ludziom łatwiej jest przebaczyć winowajcom niż sobie samemu. I zawsze zastanawiałem się, dlaczego. Chcą być perfekcyjni. Powiem wam, ja też chciałam być, aż mnie to zmęczyło. Zrozumiałem jedną rzecz. To Boża łaska może mnie zmienić. Nikt i nic więcej. Tylko Jego łaska i miłość może mnie zmienić. Duch Święty jest duchem łaski. To jest też duch prawdy. Więc potrzebujemy nauczyć się otwierać nasze serce na prawdę, na korektę. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Kiedy rodzimy się na nowo, jeszcze troszkę czasu mam. Z drugiego rozdziału. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość, obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Piotr napisał ten list do wierzących ludzi, do nowonarodzonych. W Więc to byli ludzie, którzy złościli się. W ich życiu były zdrady, obłuda, zazdrość, obmowa. Piotr miał pragnienie, żeby oni wzrastali w Bogu, wzrastali w Chrystusa. Kiedy czytamy listy, to musimy wiedzieć, że to jest słowo Boga skierowane do Kościoła, czyli do ludzi wierzących, czyli dla nas. Odrzuciwszy wszelką złość. Wiecie, złość jest bardzo związana z gniewem. Zgadzacie się ze mną? Biblia mówi, że gniew mieszka w piersi głupców. Kiedyś na Ukrainie posługiwałem kilkunastu kobietom, które miały guzy na piersiach, rakowe. Oprócz jednej, wszystkie stwierdziły, że miały wybuchy gniewu i złości. I kiedy szczerze pokutowały, wszystkie zostały uzdrowione. Natychmiast. Taka obstryk, był guz i nie ma guza. W księdze Hioba pokażę wam coś. W 5 rozdziale Hiob, 5 rozdział. 2 wiersz mówi tak. Zaprawdę głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Wiecie, że zawiść jest bardzo silnie związana z zazdrością? To jest zabójcze. Bóg mówi, że to prowadzi do śmierci. A my nieraz tak to czytamy i to tak jakby nie do nas. Jeśli nie masz takiej wrażliwości na takie rzeczy w Biblii, to potrzebujesz stanąć przed sobą w prawdzie i przed Bogiem i zapytać się, jak traktujesz Boga. Czy ty go naprawdę poważnie traktujesz? W końcu on jest twoim ojcem. Ja bym się bał lekceważyć takie rzeczy. Po prostu bałbym się. Nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. A więc wracamy do Piotra. Mamy odrzucić złość. Wiecie, kiedy ludzie się często złoszczą? Kiedy coś nie idzie po ich myśli. Jak nie jest po mojemu, to złość. A więc masz problem z Bogiem. Nie tylko z sobą, ale z Bogiem. Zdradę. To jest szerokie słowo. To bardzo często oznacza łamanie przymierza, łamanie relacji, zdrada. Bardzo często jest to połączone z oszustwem. Mamy odrzucić te rzeczy z naszego życia. Obłudę. O ludzie. Wiecie, z 20 już chyba 7-8 lat posługuję ludziom. I zauważyłem taką rzecz, że ludzie przychodzą z problemami i chcą się pozbyć tych problemów i to jest logiczne. Ja na ich miejscu też chciałbym się ich pozbyć. Ale zobaczyłem, jak wielu wierzących żyje w obłudzie. Wiecie, co to znaczy żyć w obłudzie? Mówisz jedno, robisz drugie. Bóg kocha człowieka i kocha grzesznika. Ale tutaj jest napisane, że Bóg nienawidzi obłudy, szczególnie religijnej. I to możemy zobaczyć w Ewangeliach, w posłudze Jezusa. mamy to odrzucić. Czyli mamy żyć w prawdzie. Może nie potrafisz od razu tego zrobić, ale kiedy idziesz do komory modlić się, to powiem ci, jak tam idziesz z maską, to tracisz czas. To jest strata czasu. Odpowiedzi nie będzie. Bóg kocha szczerość i prawdę ukrytą na dnie duszy. I On chce ją usłyszeć. I może dzisiaj jesteś taki, to musisz przyjść do Jezusa i powiedzieć: Jezu, jestem obłudnikiem. Tak żyję. Nie żyję w prawdzie. Kiedy stajesz w prawdzie przed sobą i przed Bogiem, to możesz Go poprosić. A chcesz tak żyć, to jest obietnica w liście do Hebrajczyków, że On jest dla tych, którzy Mu są posłuszni, staje się Zbawicielem. Nie dla wszystkich. Dla tych, którzy są posłuszni. A więc On najpierw musi zobaczyć, że ty chcesz żyć według tego Słowa. Że chcesz tak żyć, jak Bóg mówi, że oczekuje od ciebie. Nie potrafisz i to jest zrozumiałe. Więc potrzebujesz iść na kolana, uniżyć się przed Panem i poprosić Jezusa, żeby zmienił ciebie, i łaska przyjdzie. Łaska to jest Jego moc, która przychodzi do słabości, ku przemianie. Obudę zazdrość. Ja uważam osobiście, że to jest grzech narodu polskiego. W nas jest tyle zazdrości i zawiści. Może wy tego nie widzicie, ale ja jestem przerażony tym po prostu. To nawet za granicą, jak jadą Polacy. Komuś się lepiej powodzi, to drugi nie może tego znieść. I robi różne dziwne rzeczy. Bardzo często słyszę, że jeśli ktoś jest dobrze sytuowany materialnie, to musiał nakraść. To jest obmowa, osąd połączony, ale wypływa, powiem wam z czego, z zazdrości, z zawiści. Jeśli takich rzeczy nie pozbędziemy się z naszych serc, błogosławieństwa nie będzie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To przywołuje ducha ubóstwa do życia człowieka. Wszelka obmowa. Wszelka. Kochani, nie wszystko, nie ze wszystkim możesz się zgadzać. Masz do tego prawo. Nie wszystko musi się podobać, masz do tego prawo. Ale jeśli zaczynasz obmawiać, to jest bardzo takie krótkie miejsce do tego, żeby osądzać. A kiedy już osądzasz, to wstajesz w miejsce Boga, który jest sędzią. I wtedy masz na poważny problem. Bardzo poważny problem. Wiecie, nieraz, kilka razy miałem taką posługę, że ludzie prosili mnie o modlitwę o uzdrowienie. I tak się zdarzyło, że mnie gdzieś znali. Nawet nie od nas z kościoła. Ale poprosili mnie o modlitwę o uzdrowienie. I pytałem, często się pytam, czy jest coś na przeszkodzie pomiędzy tobą a Bogiem, jakiś grzech. Coś, co cię oddziela. Ja mówię, to musimy załatwić to. Kilka razy spotkałem się z tym, że ludzie przepraszali mnie za to, że mnie osądzali i obmawiali. Ja byłem zaskoczony. Musimy odrzucić z naszego życia takie rzeczy. A potem, dopiero potem przyjść, takie pragnienie wzbudzić w swoim sercu. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. O czym Piotr myślał, o tym słowie. Nie o komentarzach, o tym słowie. Wiesz dlaczego? Bo przyjmując je, twoja dusza jest zbawiana i wzrastasz ku zbawieniu. Jeśli dzisiaj nie wzrastasz ku zbawieniu, to może coś z tego tutaj jest. Wzrastasz ku uzdrowieniu, wzrastasz ku uwolnieniu, wzrastasz ku poznaniu Bożych dróg, Bożej woli dla siebie. Wzrastasz, wzrastasz. Więc stajesz się bardziej dojrzałym, wzrastasz. Przestajesz być niemowlakiem, bo wzrastasz. Czyli przechodzisz pewien proces wzrostu. To tak jak w szkole. Idziesz do pierwszej klasy, uczysz się dodawać, potem jest tabliczka mnożenia. O mój Boże, koszmar dla niektórych. Ale musi się nauczyć i przez to wzrasta. Myślę, że na dzisiaj chyba skończymy. Chociaż ja nie skończyłem z tym, co miałem przygotowane. Ale chciałbym, żebyśmy ten tydzień poświęcili. Uczyli się stawać w prawdzie. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Duch Święty nigdy nie przyjdzie z potępieniem do ciebie. To nie jest w jego naturze. Nigdy. To diabeł przyjdzie z potępieniem. Duch Święty przyjdzie, pokaże i dotknie coś, co mu się nie podoba. I będzie cię zachęcał. Będzie jakby oczekiwał, co z tym zrobisz. Czy podejmiesz taką decyzję? Tak, Panie, wiem, że to jest złe. Zdecyduję się skończyć z tym i wyjść z tego. Wtedy przychodzi łaska ku pomocy dla ciebie. I Bóg zacznie cię z tego miejsca wyprowadzać. Zacznie zmieniać ciebie. Jego zmiana powoduje to, że On zmieni ciebie od środka. A serce jest źródłem twojego życia. Więc kiedy masz zmienione serce, to twoje życie na pewno się zmieni. To jest niemożliwe, żeby się nie zmieniło. Kiedy przyjmiesz pewną prawdę tylko do głowy, to powiem ci, wyjdziesz z komory, przyjdzie jakaś jedna trudność i zapomnisz o tym. I żadnej zmiany w życiu nie będzie. Prawdę potrzebujemy wpuścić do serca. Amen. Ta prawda jest miłością. Miłość ma jedno pragnienie, być przyjęta. Odrzucona miłość cierpi. Przyjęta miłość przynosi życie, przynosi zdrowie, przynosi rozwój, przynosi wzrost. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić. Podziękujmy Bogu za ten czas. Chociaż mógłbym tak mówić do wieczora. Okej, co się odwlecze, to nie ucieczę. W przyszłą niedzielę może będzie zakończenie. Zobaczymy. Ojcze, my Ci dziękujemy. Podnieśmy nasze ręce do Boga. Ojcze, dziękujemy Ci. Panie, wielbimy Ciebie w Twojej mądrości, Panie, w Twojej dobroci. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Ojcem. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest prawdą, za Twojego Świętego Ducha, Panie, poprzez którego nauczasz nas, Panie. Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni, Panie. Ojcze, prosimy Ciebie, żeby ten najbliższy tydzień, Panie, poślij swego Ducha, Panie, do i badaj nasze serce i poznaj nasze jakby myśli i zobacz, czy nie kroczymy czasami drogą zagłady, tak jak mówi Twoje Słowo, ale prowadź nas tymi odwiecznymi drogami, ścieżkami, które Ty dla nas przeznaczyłeś. Ojcze, prosimy Ciebie o to. Przez Twego cudownego Syna i naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A Kościół powiedział: Amen, amen, amen.